chciałbym mówić też o różnicy między tym, jak chcielibyśmy żyć, a jak czasami żyjemy. Tak, bo jest czasami rozdźwięk między naszymi pragnieniami, a tym, jak to się wszystko układa. Chciałbym dzisiaj mówić o powołaniu. Chciałbym mówić o powołaniu i życie to nie jest tylko właśnie powołanie, ale też jego wypełnienie, realizacja. Oczywiście niektórzy ludzie, mam tego absolutną świadomość, w ogóle nie wierzą w coś takiego jak powołanie dla mojego życia, tak? Jeżeli nawet jestem wierzącym, to gdzieś tam mam takie przekonanie, powątpiewam w ogóle w istnienie czegoś takiego i ludzie mówią, a jeśli nie mówią, to jakby z ich życia wypływa takie przekonanie, że to ja sam chciałem, to ja sam tymi rękoma uwierzyłem, tak? Wziąłem tą Biblię, po prostu czytałem, to ja tutaj w środku, tak? Zacząłem czytać, ktoś mnie zaprosił, zacząłem chodzić na takie czy inne spotkania, sam uwierzyłem. To ja sam się nawróciłem, sam się zawróciłem do Boga. Może dzisiaj jesteś jedną z tych osób, która właśnie ma takie przekonanie, że to bardziej twoja wola, twoje chęci. Rzeczywiście tak to może wyglądać. Rzeczywiście tak może to wyglądać. Jakiś zbieg okoliczności, spotkałeś kogoś, kto był wierzący i widzisz tylko to, co jest cielesne, to, co jest na zewnątrz, widzisz tylko ten wierzchołek góry lodowej, która wystaje ponad powierzchnię, a to duchowe jest tam zanurzone pod spodem i nie widzisz tego. I dzisiaj będę cię przekonywał do tego, że tak nie jest. Tak, od razu mówię, do czego będę cię namawiał. Dzisiaj będę cię przekonywał, żebyś uwierzył, że za twoim duchowym życiem stoi coś więcej niż tylko twoja wola, twoja chęć i twoje zmagania, że jest tam pewna duchowa głębia i będę cię też namawiał dzisiaj do tego, to jest druga rzecz, abyś prowadził swoje życie zgodnie z tym powołaniem, które masz od Boga. To, co widzimy, to jest wierzchołek góry lodowej i chciałbym dzisiaj, żebyśmy przeczytali historię takiego ciekawego człowieka. Jak czytam o nim, to on mi się kojarzy zawsze z Janosikiem, nie wiem czemu po prostu. To jest postać, która mi się kojarzy z Janosikiem. Jak czytam tą historię, to mam przed oczami Marka Porepeczko, słuchajcie. I zapraszam do otworzenia Księgi Sędziów, do 13 rozdziału, wersety 1 od 7 tylko przeczytamy. I tam jest początek historii człowieka, który ma na imię Samson. Samson, fryzjerzy na nim by nie zrobili majątku, nie zarobiliby na nim. I czytamy tam historię, właściwie jak to się stało, że ten człowiek miał przyjść na świat. Lecz Izraelici znowu czynili zło w oczach Pana, Pan więc wydał ich w rękę Filistyńczyków na 40 lat. Okupacja, rozbiory. A był pewien mąż w Sorea z rodziny Danitów imieniem Manoach. Żona jego była niepłodna, nie rodziła. Wiecie, jest mnóstwo takich sytuacji opisanych w Biblii. Kobiecie tej ukazał się anioł pański i rzekł do niej: oto ty jesteś niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna. Tylko teraz uważaj, nie pij wina i mocnego napoju, ani nie jedz niczego nieczystego, gdyż oto poczniesz i porodzisz syna, brzytwa nie przejdzie po jego głowie, gdyż chłopiec ten od urodzenia będzie Nazyrejczykiem Bożym i zacznie wybawiać Izraela z ręki Filistyńczyków. I poszła ta kobieta i powiedziała do swego męża tak: przyszedł do mnie mąż Boży, wygląd jego był jak wygląd anioła Bożego, niesamowity bardzo. Nie zapytałam go, skąd jest, a on nie powiedział mi swojego imienia, tylko rzekł do mnie: oto poczniesz i porodzisz syna, ale teraz nie pij wina ani mocnego napoju, nie jest niczego nieczystego, gdyż chłopiec ten od urodzenia aż do dnia swojej śmierci będzie Nazyrejczykiem Bożym. Jedna sprawa warta wyjaśnienia na samym początku, termin Nazyrejczyk nie jest związany z miastem Nazaret, ale to było takie specjalne ofiarowanie życia dla Boga. Każdy Izraelita był w jakiś sposób powołany przymierzem z narodem, ale Nazarejczycy to byli szczególni ludzie, którzy decydowali się na to, żeby żyć dla Boga bardziej niż inni, powiedziałbym. I takim zewnętrznym znakiem było akurat w tym przypadku niestrzyżenie włosów. Potrafimy go sobie wyobrazić, tak? Może dlatego ten Marek Perepeczko. Po drugie, niespożywanie wina. Tam, jak będziecie czytali tą historię, to tam są jakieś dalsze zalecenia, tak? Samson miał nie tylko nie pić wina, ale miał nawet nie jeść winogron, tak, żeby nie narazić się nawet na to, że gdzieś jakieś sfermentowane owoce były na krzewie winnym oraz żadnych nawet kontaktów z winoroślą. Tak to było restrykcyjne. I oczywiście jak każdy Izraelita był zobowiązany do przestrzegania prawa mojżeszowego, do przestrzegania zakonu, który Mojżesz otrzymał na górze od Boga, które mówiło między innymi, tak, tu chciałbym powiedzieć, że ono mówiło, oprócz tych wszystkich rzeczy, o których wiemy z dekalogu, ono mówiło też, że powinien się trzymać od tego z daleka, od martwych ciał, zwierząt i ludzi, gdyż to powodowało zanieczyszczenie, tak, powodowało, że człowiek stawał się nieczysty przed Bogiem. Prawo Mojżeszowe mówiło też, iż Izraelczycy nie powinni, albo Izraelitki nie powinni się pobierać ani wychodzić za mąż za przedstawicieli innych narodów. Takie dwie dodatkowe rzeczy, o których chciałem powiedzieć. I w przypadku Samsona jest to niezwykłe, że jego, wiecie, tak zazwyczaj się nie dzieje z dziećmi, tak? Nie jesteś w pracy, puka ktoś, wchodzi do twojego biura albo jesteś przy linii produkcyjnej. Dzień dobry, jestem aniołem, chciałbym poinformować, że będzie miało miejsce takie wydarzenie za 9 miesięcy albo może ciut więcej, pojawi się w twojej... Tak się nie dzieje, tak się nie dzieje. A tutaj była taka niezwykła sytuacja, to jest sytuacja prawie jak, tak podobna jak z Marią, do której przyszedł anioł, tak? I rodzice zostali poinformowani właśnie o tym. I to jest ciekawe, bo oni byli nieprzekonywani. Ten anioł przychodził jeszcze parę razy do niej, bo ta kobieta w ogóle nie była przekonana, że to jest prawda. I zapowiedź urodzin Samsona, jego powołania było takie nadzwyczajne. Tak sobie myślisz teraz, no to jest powołanie, tak? Bóg wysłał kogoś szczególnego. Bóg posłał z nieba swojego anioła, o którym czytamy, że jego jest imię dziwne, nie pojawia się to imię później tam. Myślisz sobie, ze mną było zupełnie inaczej. Po prostu przyszedł termin, albo było po terminie kilka dni i urodziłem się tak normalnie w szpitalu powiatowym, tak, albo na jakiejś porodówce gdzieś. No nie było nic, to było takie normalne, tak, dostałem 9 albo 10 punktów na 10 w tej skali, w której tam się ocenia, czy dzieci są zdrowe, a potem po prostu, no, czy ja wiem, czy jakieś to powołanie, no wierzę, tak, uczęszczam na nabożeństwa, nie widzę w tym jakiegoś szczególnego wybrania. Może tak myślisz, ale chcę ci coś powiedzieć, apostoł Paweł o nas mówi, tak, on mówi o nas, nie o Samsonie, mówi o nas, to jest Efezjan 1:3-5, tak? Efezjan 1:3-5 i tam czytamy takie słowa. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. I teraz uwaga, w Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci, nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. Może myślisz o sobie właśnie, że to ja sam, ja, tak? No bo koleżanka wcześniej tutaj chodziła gdzieś, zaczęła czytać Biblię, dała mi. Tak może to wygląda od tej strony widzialnej, cielesnej, ale to, że wierzysz, że się narodziłeś na nowo, chcę ci powiedzieć, jest efektem Bożego zamiaru, który miał miejsce przed założeniem świata. Amen. Bóg wybrał cię na swoje dziecko, tak? Czytamy, że przeznaczył nas do synostwa, przeznaczył nas do tego, abyśmy byli córkami i synami Boga. To jest Boży zamiar, to jest Boże przeznaczenie dla ciebie, to jest Boże wybranie, tak? Jeśli dalej myślisz, że to ja sam tymi ręcyma i tymi nogami wydeptałem, wychodziłem, to chciałbym, żebyś, chcę pozamiatać to z twojej głowy. To może tak wygląda od twojej strony, ale to było w Bożym planie. Niezależnie od tego, czy jesteś wierzący 20 lat, czy 3 miesiące, jesteś w Bożym zamiarze, tak? Jak myślisz o sobie źle, to uważam, że to, co przeczytałem o tym, że jesteś wybrany, leczy nas z wszelkich kompleksów. Uzdrawia nas ze wszelkiego złego myślenia o sobie. Jesteś w Bożym powołaniu i Bóg ma dla ciebie zamiar, tak? On wybrał nas, abyśmy byli święci, nienaganni, i przeznaczył nas. Przeznaczył nas do pewnych rzeczy, jesteś przeznaczony. Nie wiem, jak się z tym czujesz, ale ja mam świadomość, że to jest moja tożsamość. To jest, kim jestem, tak? To jest najważniejsza część mojej osobowości. Jak pracowałem w gazowni, to nie było najważniejsze to, że jestem pracownikiem gazowni, a dzisiaj nie jest najważniejsze dla mnie to, że jestem pastorem, bo jutro mogę nie być, ale dzisiaj najważniejsze jest dla mnie to, że jestem wybrany przez Boga. Nie ze względu na to, że jestem wspaniały, chociaż nie uważam, żebym był bardzo zły jakiś tam, tak? Staję przed lustrem, mówię, jest nieźle. Moja żona miała szczęście, naprawdę trafił jej się ciacho, tak? To jest moja tożsamość, Syn Boży. Wbrew moim grzechom i też nie dlatego, że coś dobrego było we mnie, ale dlatego, że po prostu Bóg mnie wybrał, tak? Nie jestem samosiejką w Królestwie Bożym, tak? Że po prostu jakoś tak wpadłem w dobrą glebę sam z siebie i wyrosłem. Nie. Gdybyś przeczytał dalej, przeszedł tam w liście do Efezjan, do 19 wersetu tego samego rozdziału, to tam czytamy, że wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Bożej. Przemożnej, to znaczy pokonującej nasze opory, nasze obawy, nasze lęki związane z Bogiem. Powiedz, że nie miałeś obaw, powiedz, że nie miałeś lęków, a siła ta jest przemożna, pokonała nasze opory. A więc wierzymy dzięki Bożemu wybraniu. Wiecie, dla kogoś, kto kocha żyć w niedowartościowaniu, dla kogoś, kto uwielbia pławić się w swoich kompleksach, łatwo mi o tym mówić, bo potrafię się z taką postawą zidentyfikować, odnajduję się w tym. A więc jeżeli po prostu żyjesz w świecie niedowartościowania, jest to trudne do przyjęcia, jest to trudne do zaakceptowania. Tak, bo czasami jest tak właśnie, że lubimy się karmić, lubimy napędzać swoje życie swoimi kompleksami i jest nam trudno przyjąć, że zostaliśmy wybrani, tak? Przyjąć nam w ogóle jest trudno cokolwiek, co podnosiłoby naszą wartość. Ja mam problemy, kiedy słyszę komplementy. Włącza we mnie się taka lampka kontrolna, taki gdzieś tam w głowie mi się zapala, co on ode mnie chce. Co on ode mnie chce? Jaki on ma biznes z tym, tak? Że tak mi kadzi, że tak dobrze mówi, tak? Tak trudno nam właśnie przyjąć czasami, jak ktoś o nas dobrze mówi. Powiem ci więcej. Jeżeli właśnie jesteś uczniem Jezusa Chrystusa, a masz takie nastawienie, aby myśleć o sobie źle, to mam dla ciebie jeszcze gorszą wiadomość. Apostoł Piotr mówi nie tylko, że jesteś wybrany przez Boga, ale mówi, że jesteś przeznaczony do tego, żeby być królewskim kapłanem, że jesteś narodem wybranym. Jak ktoś lubi żyć w kompleksach, to jest oburzające po prostu. Ciężko to zaakceptować, tak? Ale taka jest właśnie prawda. Tak? Patrzymy o sobie, jesteśmy tacy normalni. Przybywa nam zmarszczek, mężczyzną oczywiście, tak? Wypadają nam włosy, siwiejemy. Jesteśmy tacy normalni. Ale Bóg mówi, że w Jego oczach jesteś kimś niezwykłym. Kiedy otworzysz pierwszą księgę w Biblii, tam jest napisane, że jesteś stworzony na obraz podobieństwa Boga. I Bóg, kiedy stworzył naszego ojca, miał na imię Adam, to jest dobre imię, to popatrzył na niego i powiedział, że to jest dobre. I popatrzył na tą swoją pierwszą córkę, mówi, Ewka, wyszłaś mi super. Jesteś dobra. I wiesz co, kiedy Bóg na ciebie patrzy, to też ma satysfakcję, ma radość. I myślę, że kocha cię bardziej czasami niż ty sam siebie. I Samson urodził się w konkretnym celu. Tak? Czytamy już na samym początku, że on przyszedł na świat po to, aby uwolnić, aby należeć do Boga po pierwsze. To jest zawsze zamiar. Po pierwsze, Bóg chce, żebyś do Niego należał. A dopiero po drugie, żebyś coś dla Niego zrobił. Kiedy się nawracamy, to generalnie myślimy, że głównie chodzi o to, żebyśmy poszli po śmierci do nieba. Tak? To ja też tak myślałem. Zrobiłem dobry interes. Ubiłem deal życia. Idę do nieba. Tak? A co jeśli to nie chodzi o nas? A co jeśli w tym wszystkim nie chodzi głównie o nas? A co jeśli chodzi o coś większego? O to, żebyś był użyty dla Boga, użyty przez Boga, abyś zrobił coś konkretnego, abyś zrobił coś w stosunku do innych ludzi, do tego świata. A niebo i zbawienie? Tak, ale przy okazji. Co jeśli tak właśnie jest naszym powołaniem, że jesteś, tak jak Samson, zamierzony do czegoś większego? Tak, jeszcze jedna rzecz przy okazji, kiedy ludzie słyszą słowo powołanie w kraju takim jak Polska, co im się pojawia w głowie? Ksiądz, zakonnica, biskup, powiem więcej, pastor. To w ogóle nie jest prawda. To w ogóle nie jest prawda. Naszym powołaniem jest być najlepszą mamą na świecie, która potrafi przelać Bożego Ducha na swoje dzieci. Naszym powołaniem jest być uczciwym, rzetelnym pracownikiem, który wykonuje swoją pracę, być dobrym szefem, który uczciwie zatrudnia ludzi. Tak? W tym wszystkim po prostu możemy być wolnością chrystusową, będąc sąsiadem. Ja wierzę, że to jest powołanie. Wierzę, że to jest czasami większe, chociaż namawiam do tego, bo Kościół dramatycznie potrzebuje ludzi, którzy rozwijają się w tych wszystkich sprawach, właśnie prowadzenie grup, a jakieś teologie i tak dalej, to jest okej. Ale twoim najważniejszym powołaniem jest być kimś niezwykłym w swoim codziennym życiu. Od poniedziałku do soboty. A w niedzielę świętujemy razem. A w niedzielę świętujemy. To nie jest ukoronowanie naszego chrześcijaństwa. To jest tak naprawdę moment, kiedy świętujemy i bierzemy zachętę. A więc powołanie to nie koloratka i sutanna, tylko powołanie to codzienna świętość, codzienne służenie Bogu, tak? Powołanie to nie jest jakaś właśnie pastor, tam szczególna kasta wybranych dziwnych ludzi, których nie można zrozumieć, tylko nasze normalne życie każdego dnia. I powołanie dotyczy każdej osoby w Jezusie Chrystusie, tak? I teraz tak, powołanie Boże to jest jedna rzecz, a jego realizacja, jego wypełnienie, słuchajcie, to jest zupełnie inna sprawa. I dla mnie historia Samsona mogłaby być opatrzona pod tytułem historia powołania i pod spodem jak tego nie robić. Tak? Jak tego nie robić? Wydaje mi się, że wszystko na opak tam się dzieje. Tam się dzieje wszystko na opak, tak? Po pierwsze, zaczął szukać żony nie tam, gdzie trzeba. Jak będziecie czytał tą historię, to widzimy, że zakochał się w pierwszej kobiecie, którą zobaczył gdzieś tam. To była miejscowość Timna i ta kobieta była Filistynką. Ta kobieta służyła obcemu Bogu. Ja powiem więcej, słabość do kobiet, do niewłaściwych kobiet zniszczyła jego życie, tak jak i wielu mężczyzn, tak? I kiedy czytamy dalej, to on wybrał się do Timny, do tej swojej wybranki serca z rodzicami i czytamy, że szedł przez winnicę. Szedł sam przez tą winnicę, bo rodzice szli jakąś inną drogą. On chyba poszedł na skróty i idzie przez winnicę. I w winnicy napadł na niego lew, a że Samson to właśnie Marek Porepeczko albo Puzianowski, czytamy, że rozszarpał tego lwa. I tak sobie zadaję pytanie, co on tam robił? Właśnie człowiek, który miał nie pić wina, nie jeść winogron i nie dotykać tego. Co robił w winnicy? A później czytamy, że kiedy wracał z Timny, to wrócił tą samą drogą i czytamy, że z ciała tego lwa wyciągnął plaster miodu po kilku dniach. Tak? Tam dzikie pszczoły po prostu założyły gniazdo. I tak zastanawiam się też, jak możliwe jest wyciągnięcie z lwa plastra miodu bez dotykania tego ciała. A Samson był Bożym Nazyrejczykiem i miał nie pić wina, nie dotykać winorośli i miał nie dotykać też ciał nieżywych ludzi i zwierząt. Ten człowiek jest wiedziony przez swoje cielesne pragnienia, pomimo Bożego powołania. On jest prowadzony przez to, co widzą jego oczy i zachowuje się jak dziecko. Małe dzieci takie są, jak wejdziecie z nimi do sklepu, i zabawka, chcę to. Tato, najbardziej na świecie, przez całe życie chciałem właśnie tą zabawkę. Tak jest właśnie z moimi dziećmi. Tak się wydaje zachowywać Samson, tak? Jest obdarzony od Boga potężną mocą, ale jego charakter niweczy to wszystko, co Bóg, do czego Bóg go powołuje. Jego cielesne pragnienia niszczą absolutnie po prostu Boże powołanie. Wiecie, chcę powiedzieć, że tak jest bardzo często z nami, z ludźmi wierzącymi w Jezusa Chrystusa i jest tak właśnie, że nasze niezwykłe uzdolnienia, nasze niezwykłe obdarowania, czasami takie nadnaturalne rzeczy zostają pochłonięte przez nasz cielesny, nieprzemieniony charakter, przez naszą naturę. Obdarowanie pokazuje na Boga, obdarowanie pokazuje na tego, kto jest dawcą, a mój charakter pokazuje na mnie, kim jestem. I to jest potężny rozdźwięk w przypadku Samsona i bardzo często tak jest z nami. Apostoł Paweł w liście do Rzymian 6:12-13 mówi tak: niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom jego. I werset 13 mówi: nie oddawajcie swoich członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Niech twoje życie będzie Bożym narzędziem. Niech twoje życie będzie oddane Bogu na wypełnianie się Jego woli. Bądź Bożą odpowiedzią, a nie powodem do wstydu dla swoich duchowych rodziców. Bądź Bożą odpowiedzią. Wiesz, może po prostu myślisz tak, jak ja myślałem na początku swojej chrześcijańskiej drogi. Nawróciłem się, będę raz w tygodniu w kościele i to wszystko. Będę żył tak, jak chcę. Ale chcę ci powiedzieć, że jesteś powołany do czegoś większego, że twoje życie może być Bożym narzędziem, żeby przynieść komuś błogosławieństwo. I tak sobie myślę, że jednym z powodów, dla których Samson przegrywa, jak czytam tą całą historię, dla których on non-stop ponosi klęski, to jest fakt, że ten człowiek jest sam. On nie ma wokół siebie żadnych przyjaciół. Widzimy tylko rodziców i sądzę, że to są rodzice zmartwieni, zasmuceni, bo kiedy on ich namawia właśnie, żeby poszli swatać go z tą Filistynką, to oni mówią: czyż nie ma w Izraelu pięknych kobiet? I to jest takie dziecko, które przynosi rodzicom nieustanną udrękę. Powiedzielibyśmy Tomaszek z Nocy i Dni. Tak, tylko słyszymy po prostu w tym filmie, jak ta Barbara biega i krzyczy po prostu przez cały film: Tomaszek, Tomaszek. I to jest tego rodzaju dziecko. Zawsze sam, nie ma żadnych przyjaciół, nie ma nikogo, kto by mu dobrze doradził. Nawet wiecie, kiedy wybiera się do tej Timny, to on nie idzie z rodzicami, tylko wybiera sobie jakąś drogę na skróty, tak? Nie słucha swoich rodziców, którzy odradzają mu to małżeństwo, zakochuje się w niewłaściwym obiekcie, powiedzielibyśmy, tak? Samotność nie jest dobra. Uwierz mi, samotność nie jest dobra. Oczywiście nie zawsze mamy ochotę na dom, na pełną chatę, tak? Nie zawsze jest tak, że mamy nastawienie i to jest zrozumiałe. Najwięksi ekstrawertycy po prostu potrzebują odetchnąć. W życiu każdego z nas przychodzi taki moment, kiedy wyjeżdża od nas rodzina, która była u nas parę dni. Żegnamy ich, uśmiechamy się, oni już wychodzą do samochodu, drzwi się zamykają. Tak? Oczywiście, że tak jest. Oczywiście, że tak jest. Są takie momenty. Ale generalnie samotność, jeżeli masz tendencję do tego, żeby być samotnikiem, jeżeli nie potrzebujesz ludzi w swoim życiu, chciałbym cię przestrzec, ponieważ uważam, że samotność najczęściej prowadzi w nas do rozgoryczenia. Prowadzi, kiedy nie mamy dobrych przyjaciół, a jesteśmy w problemach, to jest tak, że mamy tendencję do obwiniania innych za swoje trudne sytuacje, to nie mamy od kogo usłyszeć dobrego głosu i już nie pamiętamy, że to my się gdzieś tam odseparowaliśmy, ale wtedy po prostu pojawiają się takie kosmiczne myśli. Zostałem porzucony. Tyle lat chodziłem do tego kościoła, teraz nikomu mnie nie pamięta. Są wszystko fałszywi chrześcijanie. To są obłudnicy, faryzeusze. Albo kiedy izolujemy się też, kiedy coś idzie nie tak, kiedy właśnie mamy doła, kiedy nie układa się w życiu. Są ludzie, którzy są zdolni do przyjaźni tylko wtedy, kiedy mogą zaprezentować swój sukces. Tak? Ja najbardziej potrzebuję przyjaciół wtedy, kiedy się wstydzę tego, co się dzieje, tak? Bo nikt z nas nie lubi trudnych sytuacji. To nie jest dobre unikanie ludzi wtedy. Tak? Nie musisz być przyjacielem dla wszystkich, ale dobrze jest mieć kogoś w życiu. Nie bądź jak Samson. Tak? To jest bardzo zła sytuacja, kiedy unikasz innych wierzących. Bóg często przez nich mówi, pociesza nas. Pociesza, to nie mam na myśli takiego mazgaja, ale po prostu, wiecie, przynosi po prostu coś dobrego, tak? Nie doprowadź się do pozycji Samsona, który jest jak małe dziecko, tak? Który pragnie tego, co zobaczy i nie ma nikogo, kto by mu powiedział, hej, stary, obudź się, to nie jest dobre. A na koniec swojego życia widzimy Samsona, który już jest wiedziony wyłącznie chęcią zemsty, chęcią rewanżu. Oczywiście w końcu jakoś pokonuje swoich wrogów, ale wcześniej jest upokorzony, a na koniec ginie razem z nimi. Wiecie, apostoł Paweł w liście do Koryntian opisuje podobną sytuację wśród wierzących jego czasów i mówi, że niektórzy ludzie będą zbawieni jakby przez ogień. Tak? Opisuje taką sytuację, że mówi, że jakby sąd ostateczny pokaże, że oni co prawda będą zbawieni, ale wszystkie ich dokonania są nic nie warte w Bożych oczach. Że tak naprawdę dla Królestwa Bożego nie mają żadnych osiągnięć. Nie wiem, czy lubicie oglądać lekkoatletykę. Nie wiem, czy lubicie tam biegi i tak dalej. Są takie dwie dyscypliny podobne do siebie. Skok zwyż i skok o tyczce. To jest dla mnie w ogóle kosmos. Co ci ludzie wyprawiają ze swoim ciałem gdzieś tam o tyczce, to już w ogóle 6 metrów? Wow. A 2 metry bez tyczki? Jejku. Ale lubię to oglądać i są takie sytuacje, kiedy skoczek tak prawie prześlizguje się po prostu nad tą poprzeczką, tak? On przelatuje nad nią, ociera plecami, poprzeczka jest poruszona, w zwolnionym tempie widać, jak podskakuje, ale utrzymuje się i nie spada, tak? Można powiedzieć, że skok jest zaliczony, a inni skaczą po prostu z takim rozmachem, że mają zapas 20 centymetrów i ta poprzeczka nawet nie drgnie. Wiecie, myślę, że to opisuje czasami właśnie, to byłby dobry obraz do opisania naszego zbawienia, tak? Możesz się prześliznąć po prostu. Możesz się prześliznąć, powiedzieć, udało się, załapałem się na Bożą łaskę, moje życie było takie, ale nie masz nic, tak? Prowadziłeś życie jak Samson, po prostu na koniec jakoś to wszystko udało się, tak? To ja namawiam cię do tego, żebyś prowadził życie duchowe z zapasem. Z zapasem, mądre, tak? I są takie dwie sprawy w życiu, okej, okay, jeszcze mam chwilkę, są takie dwie sprawy, które warto jakby przeanalizować, czy chciałbym przestrzec przed nimi. Po pierwsze, uważaj na to, co kochasz. Uważaj na to, co kochasz, ponieważ to, co kochamy, zazwyczaj kieruje naszym życiem, tak? Uważaj, jakie masz pasje, uważaj, co cię pociąga w życiu, bo Samson najpierw miał za żonę Filistynkę, to małżeństwo w ogóle miało dramatyczny przebieg, lepiej o tym nie mówić, tą kobietę z Timny, a później zakochał się jeszcze gorzej, w kobiecie też Filistynce, która miała na imię Dalila i to doprowadziło go do smutnego końca, tak? Niemal uniemożliwiło wypełnienie Bożego powołania w jego życiu. Ludzie, wierzący ludzie, którzy kochają Boga, bardzo często decydują się kochać rzeczy, które są destruktywne dla ich życia. Rzeczy, które po prostu sieją śmierć, spustoszenie. Nie ma dzisiaj tutaj, jest trochę młodzieży. Panowie, zastanówcie się dobrze, zanim się ożenicie. Tak? Jeżeli chcecie żyć dla Boga, tak? Poczekajcie trochę. Narzeczeństwo to jest świetna naprawdę... Kajtek, też do ciebie mówię tam z tyłu. Narzeczeństwo to jest świetna instytucja. Tak? Warto trochę czasu poświęcić. Jeżeli chcesz żyć dla Boga, oceniaj wszystko, także te sprawy w Bożych kategoriach. Wybór współmałżonka jest bardzo ważny. Oczywiście nie mówię tego do osób, które nawracały się, będąc w związku małżeńskim, jest jak jest, jest okej, okay, to już, tak, Bóg akceptuje to. I kiedy się nawracasz, masz żonę, Bóg na pewno ci nie powie, opuść swojego niewierzącego męża czy swojej niewierzącej żony, absolutnie. To małżeństwo jest w Bożych oczach ważne. Ale jeśli nawróciłeś się i chcesz żyć dla Boga, to te sprawy też ocenię we właściwy sposób. A więc uważaj na to, co kochasz, uważaj, kogo kochasz, uważaj, czemu dajesz klucz do swojego życia. I po drugie, tego w ogóle nie było w życiu Samsona, świadomie wybieraj, komu pozwalasz przemawiać do swojego życia. Świadomie wybieraj, kto ma wpływ na twoje życie. Samson nie znał żadnego głosu. On nie uznawał żadnego głosu, nawet rodziców, nie czytamy, żeby miał jakiś przyjaciół. Wiecie, my potrzebujemy praktycznej mądrości. My potrzebujemy praktycznej mądrości. I ja muszę powiedzieć, albo powtórzyć, bo nie wiem, czy tego nie powiedziałem dzisiaj już, że niektóre relacje, niektóre moje przyjaźnie, niektóre moje znajomości mają dla mnie wartość terapeutyczną. One przynoszą uzdrowienie do mojego życia. Kiedy jestem w ślepym zaułku, kiedy jestem w trudnej sytuacji, tak, a takie się zdarzają, to potrzebuję uzdrowienia mojego serca. I są ludzie, którzy są Bożym balsamem po prostu dla mojego życia. Tak? Bo ja mam taką naturalną skłonność do rozdrapywania i przyglądania się pod mikroskopem swoim zranieniom. Bo to są bardzo ważne zranienia. To są moje zranienia. To mnie dotknięto, mnie urażono, tak? I niektórzy ludzie przychodzą i mówią, Andrzej, zostaw to. Zostaw to. Po prostu pozwól Bogu się dotknąć, pozwól, zapomnij o tym, odrzuć to. To jest głos takiego Bożego rozsądku, tak? Jeśli tego nie ma, to bardzo często dochodzi do czegoś, co uważam jest niebezpieczeństwem przychodzącym do nas w miarę upływu czasu. Prawdopodobnie im jesteś starszy, tym bardziej jesteś na to narażony. Mam na myśli zgorzknienie. Mam na myśli życiowe zgorzknienie. W liście do Hebrajczyków jest taki werset, który chciałbym przeczytać. Dążcie do pokoju ze wszystkimi do oświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Amen. I dalej. Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej. Amen. I żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody. Zgorzknienie jest tym, na co jesteśmy narażeni bardziej w miarę upływu lat. Dlaczego? Bo przez nasze życie widzieliśmy i doświadczyliśmy prawdopodobnie więcej złych sytuacji. Spotkało nas więcej rozczarowań, spotkało cię, kiedy masz za sobą 40 lat życia, niż kiedy miałeś 20. Statystycznie tak jest. Inaczej być nie może. Więcej złych rzeczy doświadczyłeś w kościele, mając 40 lat, niż 20. Wiecie, jeśli nie jesteśmy na to odporni, jeżeli nie żyjemy w Bożej łasce, w przebaczeniu, nie chodzimy w miłości, to te trudne sytuacje mogą, staram się nie używać trudnych słów, mogą implikować to, że będziesz po prostu miał tendencję do zgorzknienia. Byłem w tym tygodniu na kursie dla młodych ludzi zakładających nowe kościoły, nowe zbory i tam taki chłopak wyszedł i rozwalił. Ludzie nie byli w stanie dojść do siebie przez 3 minuty, ponieważ on powiedział, nasz kościół jest w okresie preinkubacji i było pozamiatane. Tłumacz, który tłumaczył to na angielski, po prostu osłupiał i nie wiedział, co zrobić. Więc czas implikuje, że możemy być podatni na zgorzknienie. Nie bądź, tak? Nie pozwól, żeby jakiś gorzki korzeń wyrządził ci szkodę. A więc jest to wyzwanie pojawiające się wraz z upływem czasu, wraz z naszym starzeniem. Mamy tendencję do zgorzknienia. Nie pozwól na to. Obecność właściwych ludzi w twoim życiu będzie cię zabezpieczać. Wpuszczenie właściwego głosu do swojego życia da ci to, tak? Lekarstwem na zgorzknienie jest życie w Bożej łasce, życie w przebaczeniu, w relacji z Jezusem Chrystusem oraz w praktyczny sposób właśnie ze zdrowymi emocjonalnie ludźmi, którzy nie chodzą po prostu w rozdrapywaniu swoich ran, Nie odrzucaj tego, nie bądź jak Samson, który na samym końcu jest tylko ze swoją rodziną. Podsumowując to, co powiedziałem. Po pierwsze, uwierz w swoje powołanie. Uwierz, że masz powołanie. Uwierz to, że Bóg wybrał cię w Jezusie Chrystusie przed założeniem świata. Po drugie, tu nie chodzi tylko o ciebie. Najprawdopodobniej jesteś Bożą odpowiedzią na jakieś problemy tego świata. Nie chodzi tylko o twoje zbawienie, ale Bóg chce, żebyś wykonał dla Niego jakąś pracę. To jest twoje powołanie właśnie. Nie pozwól być prowadzonym przez swoje cielesne pragnienia. To, co zobaczysz, to już chcesz to mieć. Musisz wziąć pożyczkę na coś, tak? Bo już zobaczyłeś reklamę, tak? Nie bądź prowadzony przez swoje cielesne pragnienia. Po czwarte, uczyń swoje życie narzędziem, którego będzie mógł używać Bóg. Po piąte, uważaj na to, co kochasz. Uważaj na to, kogo kochasz. Po szóste, świadomie pozwól właściwym osobom mówić do swojego życia. I jest taka rzecz, którą chcę już zupełnie zakończyć, podsumować. Koniec jest na końcu. Czekajcie. To jest głębsze, niż wam się wydaje. W tym jest ukryta prawda. Nie wysiadaj w połowie drogi. Nie wysiadaj w połowie swojego powołania. Nie rezygnuj, kiedy jesteś zniechęcony. Nie poddawaj się humorom, nastrojom. Nie poddawaj się trudniejszym momentom w życiu. Koniec jest na końcu. Apostoł Paweł, będąc właśnie u kresu swojego życia, wiedząc, że to już niedługo, pisze do Tymoteusza takie słowa. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, tak? Najprawdopodobniej zginął śmiercią męczeńską, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, zachowałem wiarę, a teraz mnie oczekuje wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Masz powołanie, koniec na końcu, czeka na ciebie nagroda. Amen.